Zanim rozpoczniemy naszą wspólną lekturę listu apostoła Pawła do Efezjan, pochylmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Boże, dziękujemy Ci, że możemy poznawać Ciebie, Twoją wolę, Twoje słowa poprzez czytanie, rozważanie i wprowadzanie w życie wskazówek Pisma Świętego, które dałeś nam po to, żebyśmy uwierzyli w dzieło Twego Syna, żebyśmy związali się z Chrystusem, by całe nasze życie było życiem pojednanym z Tobą. Boże, prosimy Cię, otwórz nasze duchowe oczy, nasze duchowe uszy, żebyśmy potrafili dostrzec i usłyszeć to, co chcesz nam powiedzieć. Spraw, żebyśmy nie tylko zrozumieli Twoje prawdy, nie tylko się nimi być może zachwycili, ale żebyśmy otwarli się na Twoje działanie, byś mógł nas przemieniać, kształtować, prowadzić. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. List do Efezjan nazwano listem trzeciego nieba, królem listów apostolskich. Uznawany jest on przez wielu biblistów za najwspanialszy list apostolski, za szczytowe osiągnięcie myśli nowotestamentowej w ogóle. Jeden z uczonych nazwał go boskim dziełem napisanym przez człowieka i podkreślił, że zostały w nim zawarte nie tylko koncepcje i doktryny wyłącznie chrześcijańskie, ale także i te, które są wspólne dla chrześcijaństwa i dla objawienia ogólnego. List do Efezjan objawia prawdę o Kościele Chrystusa, prawdę, która w czasach Starego Testamentu była tajemnicą, mianowicie, że Kościół jest cudownym tworem Boga, ukształtowanym z żywych kamieni, ludzkich serc, odnowionych przez Ducha Świętego. Dziełem nieporównywalnie wspanialszym niż najpiękniejsze świątynie zbudowane rękami. Kościół jest żywym organizmem, niewidzialnym, choć rzeczywistym ciałem, którego głową jest Jezus Chrystus. List do Efezjan i list do Kolosan objawiają najpełniej tę właśnie cudowną prawdę, wzajemnie się uzupełniając i sumując. List do Kolosan poświęcony jest przede wszystkim głowie Kościoła, objawieniu pełni i wszechwystarczalności Jezusa Chrystusa. Natomiast list do Efezjan mówi głównie o ciele Chrystusa, ciele, które tworzą wszyscy prawdziwie wierzący, ci, którzy trwają w osobistej więzi z Jezusem. Główna myśl listu do Efezjan streszczona jest w 9 i 10 wierszu 1 rozdziału tego listu. Czytamy tu, iż Bóg dał nam poznać swój plan, osłonięty dotąd tajemnicą, mianowicie to, czego postanowił dokonać przez Chrystusa. Gdy dopełni się czas, połączy wszystko, co jest na niebie i ziemi, w jedną całość w Chrystusie i pod Jego panowaniem. Tę myśl możemy sformułować też jeszcze krócej następująco. Połączenie i pojednanie wszystkiego, co istnieje, nastąpi w określonym przez Boga czasie, w Jezusie Chrystusie. We wstępie do komentarza do listu do Efezjan profesor William Barclay napisał: bez Chrystusa nie ma we wszechświecie jedności ani harmonii. Jest podział i rozdźwięk. Człowiek pogwałcił porządek natury i stał się jej wrogiem. Doprowadził do podziałów klasowych, rasowych, ideologicznych i narodowych. W naturze człowieka panuje wewnętrzne rozdarcie także. W każdym człowieku rozgrywa się walka, jakby wojna domowa. Jest rozdarty między pragnieniem dobra a dążeniem do zła, nienawiścią do grzechu i równocześnie upodobaniem grzechu. To rozdarcie sięga także sfer pozaziemskich. Odbywa się walka między siłami dobra i siłami zła, między Bogiem i demonami. Najtragiczniejszy jest rozdźwięk między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, który został stworzony, by żyć w społeczności z Bogiem, odwrócił się od Niego i poszedł swoją drogą. I tak w świecie bez Chrystusa panują rozdźwięk i rozdarcie, których nie było w zamierzeniach Stwórcy. Jedność i harmonia mogą powrócić jedynie wtedy, kiedy wszystko zostanie połączone w Jezusie Chrystusie. List do Efezjan jest jednym z czterech listów więziennych apostoła Pawła. Przebywając w więzieniu, Paweł napisał cztery listy, które weszły w kanon Nowego Testamentu. List do Efezjan, list do Kolosan, list do Filipian i list do Filemona. Trzy z nich powstały najprawdopodobniej między 61 a 63 rokiem naszej ery, w czasie pierwszego uwięzienia apostoła w Rzymie. Są to list do Efezjan, do Kolosan i Filemona. List do Filipian został najprawdopodobniej napisany nieco wcześniej, podczas uwięzienia Pawła w Efezie, w latach 56-57 po Chrystusie. Listy do Efezjan, Kolosan i Filemona zostały więc napisane mniej więcej w tym samym czasie, co wyjaśnia liczne podobieństwa tak co do języka, jak i co do treści zachodzące między tymi pismami. Paweł prawdopodobnie napisał list do Efezjan najpóźniej, pod koniec okresu uwięzienia w Rzymie, w latach 61-63 naszej ery. Zwróciliśmy już uwagę na duże podobieństwo listu do Efezjan i listu do Kolosan. Najbardziej prawdopodobne jest to, że apostoł Paweł napisał najpierw list do Kolosan w obliczu zaistniałej w tamtejszej wspólnocie trudnej sytuacji. Pojawiły się tam mianowicie odstępstwa od nauki Chrystusowej i uwięziony apostoł, nie mogąc udać się do Kolosan osobiście, napisał do nich list, w którym sformułował prawdę o wielkiej i wszechogarniającej roli Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła w zbawczym planie Boga. Potem doszedł do wniosku, że należy tę prawdę przekazać wszystkim. Usunął więc z zawartości listu do Kolosan odniesienia lokalne i czasowe, rozwinął myśl główną i w ten sposób powstał nowy list. List przeznaczony do odczytania we wszystkich wspólnotach Azji Mniejszej, między innymi w Efezie. List ten miał charakter listu okrężnego. Miał być przekazywany do odczytania kolejnym wspólnotom Azji Mniejszej, która w tamtym czasie była obszarem o strategicznym znaczeniu dla rozprzestrzeniania się Ewangelii na całe Imperium Rzymskie. Azja Mniejsza, obejmująca mniej więcej terytorium dzisiejszej Turcji, była w tamtym czasie sercem Imperium Rzymskiego, wielkim centrum kulturowym i religijnym. Właśnie tam, wzdłuż zachodniego wybrzeża dzisiejszej Turcji, usytuowane były wielkie miasta, gdzie zamieszkiwały miliony ludzi i gdzie przyjeżdżali na wypoczynek rzymscy dostojnicy, włącznie z władcami Imperium, rzymskimi cezarami. Sprzyjał temu bardzo przyjemny, ciepły klimat i piękno malowniczego wybrzeża. Przodującym miastem tego regionu był wtedy Efes, miasto numer 2 Imperium Rzymskiego. Stolica jego wschodniej części, tak jak Rzym był stolicą zachodniej części Imperium. Początki Efezu datują się już na około 2000 rok przed Chrystusem. Było to typowe miasto wschodu, miasto azjatyckie, centrum kultury orientalnej, aż do roku 1000 przed Chrystusem, kiedy dotarli tu Grecy. W Efezie nastąpiło spotkanie Zachodu ze Wschodem. Przez okres 2500 lat Efes był jednym z największych miast świata. Zbudowano tu największą świątynię grecką, jaka kiedykolwiek została zbudowana w historii. Świątynię bogini Diany, którą zaliczano do 7 cudów świata starożytnego. Można powiedzieć, że w czasie, kiedy do Azji Mniejszej przybył apostoł Paweł, tu właśnie znajdowało się centrum kulturowe i religijne ówczesnego świata. Świata zdominowanego przez kulturę grecką, a rządzonego przez rzymskich cezarów. I właśnie tu, za sprawą misji apostoła Pawła, posłusznego Bożemu prowadzeniu, otwarły się szeroko drzwi dla Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jak już zauważyliśmy, list znany nam z Biblii jako list do Efezjan miał charakter listu okrężnego, listu przeznaczonego do odczytania nie tylko w jednej, ale w wielu wspólnotach wczesnego Kościoła. Miał on być odczytany z pewnością w Efezie, wielkim mieście o strategicznym znaczeniu, ale nie tylko tam. Potwierdzają to słowa samego apostoła Pawła z listu do Kolosan. Czytamy tam: kiedy ten list zostanie już u was odczytany, postarajcie się, aby zapoznał się z nim także Kościół w Laodycei, a wy odczytajcie list, który wam prześlą z Laodycei. Jest wysoce prawdopodobne, że mowa jest tu o liście, który znamy jako list do Efezjan. Nie był on w rzeczywistości napisany do żadnej konkretnej wspólnoty. Był listem obiegowym, pisanym do wszystkich wspólnot, które apostoł Paweł założył w Azji. Rzecz charakterystyczna. W najstarszych manuskryptach greckiego Nowego Testamentu nie ma w pierwszym wersecie tego listu wyrażenia w Efezie. We wszystkich manuskryptach werset ten brzmi następująco. Paweł do świętych i wierzących w Chrystusa Jezusa. W oryginalnym tekście greckim nie ma w nagłówku listu słowa Efes. Na to, że list ten nie był adresowany tylko do Efezjan, lecz do wszystkich wspólnot Azji Mniejszej, wskazuje także fakt, że jest on listem najmniej osobistym z wszystkich, jakie Paweł napisał. Nie zawiera żadnych osobistych pozdrowień, ani osobistych wzmianek, które tak często pojawiają się w innych jego listach. A przecież apostoł przebywał w Efezie dłużej niż w innych miastach. Pozostawał tam co najmniej 3 lata. Trudno uwierzyć, że Paweł wysłałby list pozbawiony wszelkich osobistych akcentów do wspólnoty, z którą łączyła go bardzo bliska, serdeczna więź. Przyjmijmy więc jako najbardziej prawdopodobny pogląd, że list do Efezjan był listem obiegowym, przeznaczonym do odczytania we wszystkich wspólnotach azjatyckich, a przypisano go kościołowi w Efezie w wyniku późniejszego naniesienia na nim adresu. W niczym nie umniejsza to oczywiście autentyczności tego listu. Fakt, że adresatami listu do Efezjan byli nie tylko Efezjanie, podnosi nawet jego rangę. I rzeczywiście, jest to list wyjątkowy. Głosi, że pojednanie świata i ludzi jest możliwe tylko w Chrystusie oraz że Kościół musi stać się narzędziem Chrystusa w tym powszechnym pojednaniu. Pojednaniu człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Dlatego właśnie list do Efezjan został uznany za króla listów apostolskich. List do Efezjan ma bardzo uporządkowaną, logiczną strukturę. Składa się z 6 rozdziałów. Pierwsze 3 mają charakter doktrynalny i mówią o niebiańskim powołaniu Kościoła. Natomiast 3 pozostałe mają charakter praktyczny i mówią o ziemskiej misji Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa. Głową jest Chrystus, który znajduje się w niebie. Ale Kościół ma stąpać po ziemi. Ma być niejako stopami Chrystusa, które pójdą w Jego imieniu, w Jego sprawach. Ma być rękami, które wykonują Jego dzieło, ustami, które głoszą Jego Ewangelię. Zadaniem Kościoła jest przybliżyć światu Chrystusa. Istotą i celem Kościoła jest powszechne pojednanie. Pojednanie, dla którego Chrystus przyszedł na świat. Część doktrynalna listu wyraźnie dzieli się na bardzo logicznie ze sobą powiązane tematy. Rozdział 1 ukazuje Kościół jako żywy organizm. Rozdział 2 opisuje Kościół jako świątynię. Rozdział 3 mówi o Kościele jako o tajemnicy. Część praktyczna listu mówi o zadaniach Kościoła jako narzędzia pojednania w ręku Chrystusa. Rozdział 4 ukazuje Kościół jako nowy lud. W rozdziale 5 Kościół ukazany jest jako panna młoda, a w ostatnim, 6 rozdziale Kościół przyrównany jest do uzbrojonego żołnierza. Spróbujmy sobie wyobrazić apostoła Pawła przybywającego do Efezu. To wielkie miasto, jedno z kilku najpotężniejszych miast ówczesnego świata, tętniło życiem. Dumą Efezjan była świątynia bogini miłości Diany. Budowla, wspierająca się na 127 kolumnach, spoczywała na grubej warstwie skór i karakułów, co chroniło tę wielką świątynię przed skutkami częstych w tym rejonie trzęsień ziemi. Kolumny świątyni były pięknie ozdobione rzeźbami i malowidłami. Cała budowla przypominała słynny Partenon, ale była 4-krotnie od niego większa. We wnętrzu świątyni znajdował się posąg Diany, a raczej Artemidy, nie przypominał on pięknej Diany z greckiej mitologii. Posąg bogini w Efezie wyobrażał kobietę o wielu piersiach, kobietę symbol rozwiązłości. Takie też było życie w starożytnym Efezie. Rozwiązłe, bałwochwalcze. W cieniu świątyni efeskiej szerzyła się wszelkiego rodzaju niemoralność, rozpasanie. Z kultem bogini płodności i seksu związany był cały przemysł rzemieślniczo-artystyczny. Wytwarzano tu podobizny efeskiej bogini i świątyni ze srebra i złota. Był to bardzo dochodowy proceder. Wiele wzmianek o tym znajdujemy w pismach miarodajnych historyków. Wydaje się, że niewielu gości wyjeżdżało z Efezu bez pamiątki związanej ze słynną świątynią. Do takiego właśnie miasta przybył apostoł Paweł. Najpierw udał się do synagogi. Głosił tam Ewangelię przez 3 miesiące. Kiedy jednak Żydzi nie dawali się przekonać, Paweł zerwał z nimi, zabrał swoich uczniów i odtąd codziennie nauczał w szkole Tyranosa. Trwało to 2 lata. Wiemy o tym z relacji Dziejów Apostolskich w rozdziale 19. Czytamy tam, że dzięki temu mieszkańcy całej prowincji Azji, zarówno Żydzi, jak i poganie, mogli słyszeć słowo o Zbawicielu. Autor Dziejów Apostolskich dodaje, że za pośrednictwem apostoła Pawła Bóg dokonywał niezwykłych czynów. Chusty przez niego używane kładziono na chorych, a to uwalniało ich od chorób i od demonów. Efes był miastem pogrążonym w niemoralności i w bałwochwalstwie. Dlatego Bóg posłał tam Pawła i jego służbę błogosławił w szczególny sposób. Apostoł, widząc jak wielkie możliwości otwierają się dla zwiastowania Ewangelii w tym wielkim, drugim co do znaczenia po Rzymie, w imperium mieście, postanowił wykorzystać tą wielką sposobność głoszenia Chrystusa w kulturowym centrum ówczesnego świata i pozostał w Efezie dłużej niż gdziekolwiek. Mieszkańcy Efezu i całej prowincji zwanej Małą Azją mogli zapoznać się z prawdami Ewangelii w znacznie większym stopniu niż ci, którzy mieli kontakt z apostołem narodów w innych miastach, gdzie Paweł przebywał znacznie krócej. Pisząc z Efezu do Koryntian, apostoł wyjaśniał: zatrzymam się w Efezie aż do zielonych świąt, gdyż otwarły się tu przede mną wielkie drzwi, wielkie możliwości działania. Jest też tu jednak niemało przeciwników. Rzemieślnicy wzniecili w Efezie rozruchy, bo Ewangelia głoszona przez Pawła przemieniała ludzkie serca i coraz mniej osób kupowało ich wyroby związane z kultem. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że pewien złotnik, Demetriusz, który ze srebra wyrabiał miniatury Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niezły zarobek, zebrał ich razem z wytwórcami drobnych dewocjonaliów i przemówił do nich: koledzy, wiecie, jaki dobrobyt zapewnia nam to rzemiosło. Teraz patrzcie i słuchajcie. Jakiś tam Paweł nie tylko w Efezie, ale i w całej naszej prowincji przeciąga ludzi na swoją stronę i wmawia im, że bóstwa zrobione rękami ludzkimi nie są bogami. Zagraża więc nam niebezpieczeństwo, że nie tylko przepadną nasze zyski, ale co więcej, świątynia wielkiej bogini straci wszelkie znaczenie, a ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. Na te słowa wpadli w gniew i zaczęli krzyczeć: wielka jest Artemida Efeska. Ale krzyk nie pomógł. Paweł zwiastował żywego Boga, głosił nowinę o jedynym prawdziwym Zbawicielu i wiele serc otwarło się wtedy na prawdę o Jezusie Chrystusie. Być może to przebudzenie duchowe w Efezie i w całej okolicy, a były tam też inne znaczące miasta jak Smyrna, Sardes, Filadelfia, Laodycea. Być może to duchowe przebudzenie w tamtym miejscu i w tamtym czasie było największym wydarzeniem misyjnym w historii wczesnego Kościoła i w ogóle w historii chrześcijaństwa. Wydaje się, że wspólnota chrześcijan w Efezie stała na bardzo wysokim poziomie duchowym. Paweł bardzo kochał tych ludzi. Świadczy o tym opis pożegnania apostoła ze starszyzną efeską. Opis zamieszczony w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Duchowe przebudzenie w Efezie i w okolicznych miastach było bardzo głębokie. Jego owocem było powstanie dojrzałych wspólnot chrześcijańskich, wspólnot przenikniętych Duchem Chrystusowym. Stąd list napisany przez apostoła, który miał być odczytany w Efezie i przesłany do innych wspólnot, zawiera wiele wspaniałych, głębokich prawd. Podobnie głębokie, poruszające prawdy zawarte są w listach, które zamieszcza Księga Objawienia Świętego Jana, listach adresowanych do 7 kościołów, z których jako pierwszy wymieniony jest kościół w Efezie. Wydaje się, że współczesne chrześcijaństwo jest bardzo odległe od tamtego, że wiele wszystkim nam, dzisiejszym chrześcijanom, nie dostaje. W tamtym czasie, dzięki zwiastowaniu apostolskiemu, Duch Boży ogarnął i przemienił serca wielu ludzi. Ich życie było prawdziwie nowe, inne, związane ściśle z Jezusem. Tamtejsi ludzie pokochali żywego Pana. Przylgnęli całym sercem do Zbawiciela. Czy my dzisiaj jesteśmy tak blisko Jezusa? Czy my, ja i ty, kochamy swego Zbawiciela? Jak bardzo Go kochamy? Całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił, każdego dnia. Apostoł pisze w liście do Efezjan, że Chrystus tak umiłował Kościół, że oddał zań swoje życie. Czy my odwzajemniamy Jego miłość? Czy możemy, ja i ty, w pełni świadomie wyznać: kocham Jezusa, bo wiem, że On mnie pierwszy umiłował? Nad tym będziemy się zastanawiać, studiując list do Efezjan. Oby nasze rozważania przybliżyły nas do żywego Pana i Zbawiciela.